A w studiu Europoranku witają Państwa Józef Skowroński,
Grzegorz Milko
i zaczynamy kolejną odsłonę naszej sportowej audycji. Euro 2020 trwa w najlepszej, kończy się faza grupowa, raczej ta trzecia kolejka jest w tym momencie gdzieś na półmetku. Wczoraj obserwowaliśmy bardzo ciekawe spotkania i znamy już kolejne drużyny, które z grupy wyszły i które awansują do 1/8 finału. Na tymi drużynami na pewno będzie Belgia, na pewno będzie Holandia i na pewno będzie Dania i za chwilę chyba o tej Danii chwileczkę porozmawiamy.
No, wczoraj bardzo interesujące spotkania. Rzeczywiście ta duńska nawałnica zmiotła z powierzchni murawy stadionu w Kopenhadze ekipę Rosji. 4-1. Takim wynikiem skończyło się to spotkanie. Stanisław Czerczesow sprawiał wrażenie człowieka, który nie wie, co się dzieje, a przecież to jest taki trener słynący z twardej ręki. Nie miał absolutnie wpływu na grę swoich podopiecznych, no, którzy po prostu byli słabsi. Naprawdę ta Dania zagrała fantastycznie. Tak jakby chciała to wszystko, co złego stało się w tym pierwszym meczu, co los przyniósł złego w związku z fatalną sytuacją i zawałem serca Eriksena, ale oczywiście wszyscy wiemy, że sprawa się, powiedzmy, już wyklarowała, że Eriksen wyszedł ze szpitala, że wspiera swoich kolegów, no ale przecież tam w związku z tym, co się działo, ta Dania przegrała z Finlandią, później była porażka z Belgią, powiedzmy, że taka planowana, no i wszystko było właśnie w rękach i w nogach duńskich piłkarzy wczoraj. I oni wygrali 4-1 i tym samym z drugiego miejsca wychodzą z grupy B.
Dodajmy, że Duńczycy musieli liczyć na to, że Belgia pokona Finlandię, a Belgia miała już właściwie pewne wyjście z grupy, więc to nie było takie pewne. No ale Belgowie poradzili sobie z Finami bez większych problemów. 2-0 w tymże meczu, ale Finlandia jest na trzecim miejscu. Ma 3 punkty. Nie wiadomo, raczej jest to chyba trochę za mało, bo ten bilans jest też ujemny, bilans bramkowy. Także dla Finów może to nie wystarczyć, no ale na pewno trzecie miejsce w grupie dla debiutujących na tym turnieju Finów jest sukcesem. Myślę, że tak to można określić. Z kolei Dania w pełni zasłużone wyjście z grupy na pewno, bo tak jak wspomniałeś, wiele ciężkich chwil przeżyli duńscy zawodnicy na boisku, szczególnie w tym pierwszym meczu. Trzeba było mentalnie przez to przejść, trzeba było też psychicznie się przygotować do następnych spotkań, ale Duńczycy myślę, że są drużyną, która się prezentuje jako jedna z najlepszych na razie na tym turnieju pod względem po prostu jakości gry w piłkę nożną.
Taka pasja, rzeczywiście widać to wśród duńskich piłkarzy, że gra w piłkę sprawia im ogromną radość. Też taka ciekawostka, że Rosja, która ma 3 punkty na koncie, zajmuje 4. miejsce. A więc tutaj bilans bramkowy
to
jakby...
To dodam jeszcze, że tylko Belgia ma tutaj komplet punktów, 9 punktów na pierwszym miejscu, a każdy z kolejnych zespołów ma 3 punkty i tutaj zadecydował przede wszystkim bilans bramkowy, który po prostu Dania ma najlepszy, bo jako jedyna jest na plusie. Więcej bramek strzeliła, mniej ich straciła. Mówiłem o tej Danii, która tak dobrze się zaprezentowała i świetnie i pokazuje dobry, ofensywny, ładny futbol i taki też wydawało się, że będzie na tym turnieju prezentować Ukraina, bo pierwszy mecz z Holandią zwiastował nam świetną, ofensywną Ukrainę, a ci wczoraj z Austriakami przegrali 0-1 i też muszą czekać na tym trzecim miejscu na rozwój zdarzeń w kolejnych grupach. I niestety Ukraińcy pokazali się wczoraj z takiej bardzo pasywnej, biernej strony. Nie grali, nie atakowali, nie mieli pomysłu na Austriaków i to Austria melduje się w 1/8 finału, a Ukraina czeka, ma szanse, te szanse matematyczne są oczywiście, są nawet spore, być może nawet dzisiaj jeszcze Ukraina dowie się o tym, że awansuje, ale nie dywagujmy na razie. Może w kolejnych audycjach powiemy, jakie to są scenariusze, jakie są możliwości. Natomiast jeszcze też nawiązując do wczoraj, możemy już spokojnie powiedzieć, że 26 czerwca Walia w 1/8 zagra z Danią. Będzie to mecz w Amsterdamie, to już jest na pewno. I tego samego dnia Włochy zagrają z Austrią. I to też potwierdziło się wczoraj. Będzie to mecz na londyńskim Wembley.
Ale swoją drogą też ciekawe, jaką drogę podczas tego turnieju przechodzą piłkarze z Ukrainy. Najpierw byliśmy pod ogromnym wrażeniem w spotkaniu z Holandią, kiedy oni z wyniku 0-2 doprowadzili do 2-2. Piękne gole. Naprawdę gra taka bardzo pozytywna. Wszystkim się gra Ukraińców podobała. Co prawda Holandia wygrała 3-2 w takich też dramatycznych okolicznościach. Później Ukraina planowo wygrywa z Macedonią 2-1 no i wydawało się, że ma wszystkie karty w ręku, żeby pokonać Austrię, no, która gra taką przeciętną piłkę, umówmy się, toporną taką gdzieś tam rodem z Tyrolu. No i ta Ukraina wczoraj stanęła. Ja byłem naprawdę, najbardziej mi szkoda było wczoraj Andrija Szewczenkę, bo pamiętam go jako znakomitego piłkarza. On by sobie nie pozwolił grać tak lub nie grać, stać jak jego podopieczny.
No, a z drugiej strony jest selekcjonerem tej reprezentacji, więc być może gdzieś ta wina leży też na jego barkach, tak? Można jego obciążyć odpowiedzialnością za to, dlatego że no, wiadomo, ile zależy od selekcjonera. Natomiast tak jak powiedziałeś, Ukraina miała wszystko w swoich rękach, wszystko zależało od Ukrainy, tak samo jak wszystko zależy od reprezentacji Polski, która gra jutro o godzinie 18 i nam tylko zwycięstwo daje awans do kolejnej rundy. My możemy być tylko właściwie na drugim miejscu w grupie. Wygrywamy ze Szwecją, wychodzimy, przegrywamy lub remisujemy, odpadamy. To już jest pewne na 100%, więc też jesteśmy w pewnym sensie w komfortowej sytuacji, bo nie musimy spoglądać ani na inne zespoły, ani jak to się będzie układać w tej tabeli trzecich miejsc. Po prostu trzeba ze Szwecją wygrać. Dzisiaj też ważne spotkania przed nami, zresztą ważne też dla reprezentacji Polski, dlatego że jeżeli Polska wyjdzie z tego drugiego miejsca, to trafi na drugi zespół z grupy D, czyli na Czechy lub Anglię. Najprawdopodobniej, uwaga,
albo Szkocję,
bo jeszcze tam może się zameldować Szkocja, dokładnie. Natomiast dzisiaj mecz Czechy-Anglia i Chorwacja-Szkocja i to będą bardzo ważne w ogóle dla całego turnieju spotkania. Czesi mają pierwsze miejsce w grupie, wystarczy im remis, żeby to pierwsze miejsce utrzymać. Natomiast Anglicy potrzebują tutaj zwycięstwa, żeby sobie z pierwszego miejsca wyjść. Natomiast dodajmy, że to druga drużyna w grupie D trafia na reprezentację Polski, jeżeli ta oczywiście awansuje po wygranej ze Szwecją.
No tak, musimy po prostu wygrać, tutaj nie ma kalkulacji.
Tylko pytanie, jedziemy... czy Anglicy nie będą kalkulować na Polskę?
Ale to mnie nie interesuje. Mnie interesuje to, że my jedziemy do Sankt Petersburga z jednym celem, po prostu wygrać ze Szwecją, a to, że z tą Szwecją się zawsze nam grało bardzo ciężko, to były takie siermiężne mecze, nawet, jak przypomnieli historycy futbolu, w 1974 roku na Mistrzostwach Świata w Niemczech, kiedy my mieliśmy no, piękną drużynę, po prostu to była poezja gry w piłkę nożną, to najtrudniejszym meczem dla nas było spotkanie w ćwierćfinale, w grupie ćwierćfinałowej właśnie ze Szwecją. Co prawda wygraliśmy 1-0, bramkę strzelił Grzegorz Lato po asyście Andrzeja Szarmacha, wtedy taki pomocnik szwedzki Taper nie strzelił rzutu karnego, bronił Jan Tomaszewski, ale to było najgorsze spotkanie w wykonaniu reprezentacji Polski i gdzieś ta Szwecja nam nigdy nie leżała, no ale mam nadzieję, że każda seria się kończy.
Szczególnie, że Szwedzi mają już zapewniony awans do kolejnej rundy.
A nie patrzyłbym na to.
No, ale może Szwedzi będą troszeczkę...
W rezerwowym składzie.
Nie, w rezerwowym to nie, ale być może nie będą aż tak nabuzowani, bo nie będą grać o wszystko, tak jak my. My w tym meczu będziemy grać o wszystko, ale tak masz rację, nie ma co patrzeć na to, co Szwedzi. Warto tutaj się po prostu przygotować i wyjść jak na Hiszpanię. A my za chwilę o różnych kwestiach będziemy rozmawiać z naszym gościem. Z naszym gościem porozmawiamy między innymi o reprezentacji Polski, ale także trochę o Szkocji. Jeszcze nie zdradzimy państwu dlaczego.
A ja już wczoraj zdradziłem.
A ty już wczoraj zdradziłeś, tak. To prawda.
Masz naszym gościem będzie Dariusz Adamczuk, były reprezentant Polski, obecnie jeden z dyrektorów Pogoni Szczecin, ale też piłkarz szkockich klubów Dundee United, Glasgow Rangers, a więc pan Darek ma taką naprawdę optykę na tą szkocką piłkę, ale także oczywiście na polską, z racji tego, że był świetnym zawodnikiem Pogoni Szczecin i reprezentacji.
I ta rozmowa już za chwilę, teraz utwór muzyczny zagra YouTube. I to poranne Studio Euro po piosence YouTube. Kontynuujemy, a już od wczoraj Studio Euro, jak i każda audycja Radia Wnet jest słyszana w Szczecinie na 98,9 na tych częstotliwościach właśnie Radio Wnet w Szczecinie. Proszę nas słuchać, a warto, bo ze Szczecinem również się łączymy.
W Szczecinie jest nasz gość, Dariusz Adamczuk, 11-krotny reprezentant Polski, były pomocnik Pogoni Szczecin, między innymi Udinese, Dundee United, Glasgow Rangers, obecnie prezes Akademii Pogoni, członek zarządu tego klubu. Witamy ciebie, Dariusz, bardzo, bardzo serdecznie.
Witam. Nie Dundee United, tylko FC Dundee.
O,
tylko
tak. Zwracam honor, przepraszam.
Myślę, że tak, będziemy rozmawiać o Szkotach i dlatego...
Między innymi.
Sprostowałem.
Tak. Ale mnie teraz załatwiłeś na początku. Ale tak, rzeczywiście, zwracam honor.
Ale wiesz, jaką ciekawostką jest to miasto, że te kluby są, siedziby klubów są koło siebie 100 metrów na jednej ulicy, dwa stadiony, więc to prawie, miałeś prawo się pomylić.
To prawie tak jak Wisła i Krakowia, gdzie tylko Błonia krakowskie dzielą te dwa kluby.
Ale tam jest troszkę więcej odległości. Tutaj jak ja przyjechałem pierwszy raz do Dundee, to złapałem się za głowę, nie wiedziałem, na który stadion iść.
To tak też chyba jest w Liverpoolu, że stadion Liverpoolu i Evertonu też jest blisko siebie, z tego, co kojarzę. Darek, obserwujesz Euro, no i myślę, że zacznijmy od reprezentacji Polski, od zmrożyły nasze nadzieje po tej Hiszpanii. No, mamy się z czego cieszyć, ale też czy nie z takim hurra optymizmem przystępujemy do Szwecji, bo to może być bardzo ciężkie spotkanie.
Znaczy, przed mistrzostwami Europy mówiliśmy, że mecz ze Szwecją może być kluczowym meczem i całe szczęście, że jesteśmy na takim etapie, że możemy grać ze Szwecją awans. Tym bardziej, że Szwedzi walczyli awans sobie wczoraj nie grając. I jestem ciekaw, czy nie oszczędzą sobie troszkę z dwóch, trzech zawodników. Na pewno przystąpią do tego meczu troszeczkę rozluźnieni, ale nie ukrywam, że to jest mimo wszystko dobra sytuacja, że Szwedzi mają już awans zapewniony.
Ale to co sugerujesz, że nie będą po prostu się zabijać tamtym Sankt Petersburgu i nam będzie łatwiej?
Czy wiesz co, na pewno nie będą umierać do końca, gonić wynik, bo już mają ten awans i w głowie mecze w ćwierćfinale, więc nie wiem, nie znam drabinki, tych układów może być bardzo dużo jeszcze, z kim, na kogo mogą trafić, ale wczorajszy mecz Austrii pokazał z Ukrainą, że Austriacy wyszli, żeby wygrać, wiedząc, że następny mecz mają z Włochami.
Nie wiem teraz z kolei, czy to dobrze dla naszych reprezentantów, żeby to ciśnienie z nich nie schodziło. To znaczy, rozumiem, nie mogą być przemotywowani, mimo że trener Sousa mówi o tym mentality cały czas, ale też, żeby nie mieli w głowie, no, że tym Szwedom może tak do końca nie zależeć, bo jednak my tam musimy wygrać.
Nie sądzę, ja to powiedziałem o Szwedach, ale myślę, że nasi zawodnicy, co pokazali w meczu z Hiszpanią, że z faworytem grając na ich stadionie potrafili zremisować, więc na pewno mental jest fajny i będą chcieli wygrać ze Szwecją. No zobaczymy, to jest tylko piłka nożna, ale wszyscy trzymają kciuki.
A to ustawienie, podobało ci się, co zaprezentował Sousa w meczu z Hiszpanią? Wreszcie Lewandowski miał wsparcie w Świderskim, wreszcie zaczęły dobrze grać te nasze boki, Puchacz, Jóźwiak, no linia obrony tak samo, tutaj dowodzący generał Kamil Glik, ale też Bednarek zagrał dobrze, Bereszyński. Mamy jedynie teraz zagwozdkę, czy Krychowiak powinien wrócić, czy Moder gdzieś tam ma to, ten problem z kolanem. Jak byś ty, powiedzmy, ustawił drużynę i czy to ustawienie z Hiszpanią ci się po prostu podobało?
Czy w ogóle mi się troszkę byłem zaskoczony ustawieniem w pierwszym meczu, bo we wszystkich sparingach nieraz graliśmy trzema napastnikami. Tutaj wyszliśmy w pierwszym meczu na Euro z jednym napastnikiem. Trener Sousa chce zbudować w drużynie mentalność zwycięzcy. Dzisiaj przeczytałem w gazecie, że Polska po dwóch meczach ma najwięcej akcji pressingowych na połowie rywala. To też świadczy o tym, że chcemy grać do przodu. Nie jest to takie łatwe, żeby zmienić całkowicie styl polskiej drużyny, bo wiemy, jak przez lata grała. Ktoś powie, że Mancini równo wystartował z Jurkiem, a gdzie są Włosi, a gdzie jest w tym momencie Polska, no ale to są dwa różne kraje i dwa różne style i inni zawodnicy. Liga włoska, no to Mancini ma po prostu większy wybór i może sobie swoją taktykę od samego początku realizować.
W meczu z Hiszpanią zadebiutował na Euro Kasper Kozłowski, piłkarz Pogoni Szczecin. Jak ocenia pan jego występ, a także z jakim nastawieniem i z jaką ambicją jechał na ten turniej Kasper Kozłowski?
Ja jestem w kontakcie cały czas z Kasprem. On jechał po to, żeby grać. Oczywiście wiadomo, że to też były jego marzenia, tak jak mówił w każdym wywiadzie. Nie jest łatwo wejść w meczu z Hiszpanią w wieku 17 lat. Ja pamiętam, co ja robiłem w wieku 17 lat i tam 200 dni to dobijałem się do pierwszej drużyny Pogoni Szczecin i każdy trening dla mnie był ogromnym wyróżnieniem i ogromnym wyzwaniem. No tutaj mówimy o grze przeciwko Hiszpanii, przeciwko drużynie, która najlepiej operuje piłką. Co do występu Kacpa, no to wiadomo, że był przede wszystkim, musiał troszkę pobiegać w defensywę, troszkę porobić pressingów, ale widać u niego tą jakość, jak bierze piłkę, nie boi się wejść w pojedynek 1-1, 1-2, czy nawet 1-3, gdzie dał nam troszkę oddechu w ostatnich minutach. Myślę, że Kacper z meczu na mecz, nie tylko w reprezentacji, ale też w klubie będzie rósł i myślę, że to będzie kawał piłkarza, tak po piłkarsku.
Darek, dżentelmeni o pieniądzach rzekomo nie rozmawiają, tym bardziej przy porannej kawie i audycji w radiu. No ale jeśli macie taki diament w Szczecinie, chłopaka, o którego już pytają europejskie kluby, to jaką ty mu wróżysz przyszłość? Czy już tam odbierasz telefony z Realu Madryt, z Barcelony, może z Manchesteru City z pytaniami o Kacpra? Jak to tam wygląda z pozycji Szczecina?
Przede wszystkim chcemy, żeby Kacper został jeszcze tutaj sezon i ze strony Kacpra obozu, tak to nazwę, ze strony rodziców, menadżera też nie ma jakiegoś tutaj patrzenia, że już trzeba zmienić klub. Nie, spokojnie, Kacper wie, że jeszcze może w polskiej lidze troszkę się rozwinąć, ale oczywiście no, nigdy nie można w futbolu mówić nigdy. My w klubie nie przebieramy nogami, żeby Kacpra sprzedać. Kacper nie przebiega nogami, czy przebiera nogami, żeby odejść, ale tak jak mówię, no, przyjdzie propozycja nie do odrzucenia dla Kacpra czy dla klubu. Na ten moment w ogóle nie prowadzimy żadnych rozmów z żadnym klubem, to mogę potwierdzić.
To może przejdźmy teraz do tego tematu Szkocji. Przypomnijmy, FC Dundee to był klub, w którym pan występował i może Szkocja teraz. Szkocja gra z Chorwacją. Jak do tej pory ocenia pan Szkotów i czy dzisiaj wygrają? Bo chyba takie pytanie trzeba postawić, bo tylko wygrana daje im awans do dalszej fazy turnieju.
No, podobna sytuacja jak z Polską. W pierwszym meczu przegrali z Czechami, choć mieli dużo, dużo sytuacji. Ta świetna bramka Czechów z połowy boiska troszkę ustawiła mecz. Mi się podobają Szkoci, szczególnie w meczu z Anglią. Podobna historia, nie byli faworytem jak my z Hiszpanią. Zagrali jak równy z równym. Ja troszkę przycieram oczy, bo pamiętam ten szkocki styl, to gdzieś tam było wybijanie. Teraz Szkoci mogą, czy lubią wyprowadzić piłkę od tyłu poprzez stoperów. Piłka im nie przeszkadza, tych dośrodkowań nie jest aż tak dużo jak kiedyś. Ja przede wszystkim są mega, mega, mega waleczni, więc kibice są z nich dumni po każdym meczu, bo zostawiają 100% i to jest świetne.
Dariusz, grałeś w FC Dundee, ale także Glasgow Rangers. Myślę, że też to takie ważne, prawda, wydarzenie w twojej piłkarskiej karierze, 99-2001. No jeden z tych największych szkockich klubów. Tam się chyba wszystko opiera o Celtic i o Glasgow Rangers, tak?
No tak, ta liga jest zdominowana przez te dwa kluby. Wiesz co, nie powiem ci kiedy, ale to chyba z 30 lat temu, jak może nawet jeszcze wcześniej wygrał jakiś klub inny oprócz Celticu i Rangersów, no to są potężne kluby. No. Tutaj jakbym miał to porównywać, no to zresztą derby Glasgow to jest święta wojna i każdy chce je oglądać. Biletów nie ma już, nie wiem, od miesięcy na takie mecze. Nie orientuję się teraz, ilu zawodników występuje z Celticu czy w Rangersach w drużynie reprezentacyjnej. Też większość tych chłopaków gra jednak w lidze najlepszych, w lidze angielskiej, no bo to te ligi nie da się porównać.
Tak, to między innymi Motherwell, natomiast Hearts of Middleton, natomiast jeśli chodzi o to mistrzostwo, to wydaje mi się, że to było Aberdeen za czasów Alexa Fergusona. Chyba się nie mylę. Tak, ale taka ciekawostka. Wczoraj na łamach The Guardian wypowiedział się szkocki skrzydłowy Stephen O'Donnell, który taką fajną ciekawostkę powiedział, że przed meczem John McGinn dał mu wskazówki, że jeśli wejdzie Jack Grealish, a więc pomocnik Aston Villa, Anglik, to musi mu po prostu cały czas za nim chodzić, pilnować go, rozpraszać. I jaką taktykę przyjął Stephen O'Donnell? Prawiłem mu komplementy, chodziłem za nim krok w krok, mówiłem, że jest przystojny, że ma cudowne łydki, spytałem, co robi z włosami. No ja się teraz zastanawiam, czy to jest taki szkocki styl w ten sposób wybijać rywala, no bo pamiętamy Marco Materazzi, obraził rodzinę Zinedina Zidana i za to dostał niezłe bęcki, Zidan wyleciał z czerwoną kartką. Grałeś w Szkocji, czy to jest takie szkockie, żeby w ten sposób wyprowadzać rywala z równowagi?
Nie, no to generalnie w każdej drużynie, nie tylko piłkarskiej, bo dzisiaj czytałem o meczu siatkówki Iran-Polska i o słynnych zaczepkach Kubiaka, naszego kapitana, więc to są takie zagrywki, wyprowadzenia z równowagi, z dekoncentracji przeciwnika, to też pomaga, oczywiście nie każdy nie każdy zawodnik na takie rzeczy reaguje. Niektóry powie, popatrzy na ciebie i powie, weź się w głowę walnij.
Tak. Lud sobie połóż na głowę.
Tak. A niektóry będzie się tam pompował i tak dalej, i tak dalej. To też zależy od zawodnika. Nie znam mentalności tego angielskiego zawodnika. Być może trener wiedział troszkę więcej, że może mu uprzykrzyć grę na boisku właśnie takimi słowami.
Darek, bardzo serdecznie dziękujemy za przemiłe spotkanie. Mam nadzieję, że Radio Wnet gra coraz głośniej w Szczecinie, bo od wczoraj jesteśmy na antenie, że będziesz naszym stałym słuchaczem i gościem, także ekspertem w naszych kolejnych programach.
Znaczy ekspertem nigdy nie byłem na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. Ekspertów jest dużo. Ale jak będziecie dzwonić, będę starał się gdzieś tam powiedzieć to, co widzę i na pewno nie będę gdzieś tam krytykował, a pozytywną energię dla wszystkich.
Jasne. Dariusz Adamczuk, 11-krotny reprezentant Polski, FC Dundee, Glasgow Rangers, ale też Pogoń Szczecin, były piłkarz, obecnie prezes, członek zarządu, był naszym gościem. Dariusz, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję, miłego dnia.
Euro.